Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Traktat o zakazie posiadania broni nuklearnej to nie przejaw idealizmu, ale budowanie nowej mentalności, uważa wieloletni przedstawiciel Watykanu w ONZ. Irak świętuje wyzwolenie Mosulu z rąk dżihadystów. Witam Państwa 10 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Biskupi ze Stanów Zjednoczonych i Europy z nadzieją podchodzą do ONZ-owskiego traktatu o zakazie broni atomowej. Głosowały za nim 122 kraje, jednakże międzynarodową konferencję, na której wynegocjowano i przyjęto traktat, zbojkotowały wszystkie państwa, które posiadają arsenał nuklearny. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju przy episkopatach USA i Europy już w ubiegły czwartek wydali wspólne oświadczenie, którym wzywali do przyjęcia tego traktatu, mówi arcybiskup Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Europejskiej Komisji Justitia et Pax.
W każdym razie jest to pierwszy od 20 lat wiążący traktat wielostronny o rozbrojeniu nuklearnym. Bardzo się z tego cieszę. Trzeba mieć nadzieję, że to pierwszy krok w kierunku likwidacji broni atomowej. Trzeba pamiętać, jakie mogłyby być konsekwencje użycia broni atomowej i jak drogi jest ich rozwój. Aktualnie wszystkie kraje, których powinien dotyczyć ten traktat, a zatem USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna, zaangażowały się w bardzo kosztowny proces modernizacji swego uzbrojenia. Same Stany Zjednoczone w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczą na to 400 miliardów dolarów. Inni czynią mniej więcej to samo. Pokazuje to, że wszystkie te kraje nadal chcą trwać w logice wzajemnego odstraszania. Nie są gotowe na ograniczenie swego nuklearnego arsenału. To też tłumaczy, dlaczego nie wzięły one udziału w konferencji. Prace nad ONZ-owskim traktatem o zakazie posiadania broni nuklearnej była też zaangażowana Stolica Apostolska. Na znaczenie tego dokumentu wskazuje arcybiskup Silvano Tomasi, wieloletni przedstawiciel Watykanu przy ONZ-owskich agendach w Genewie.
Od kilku już lat różne państwa, w tym Stolica Apostolska, zabiegają o wprowadzenie zakazu nie tylko używania, ale i posiadania broni nuklearnej. Inicjatywa ta nabrała przyspieszenia po spotkaniu wiedeńskim w 2014 roku, kiedy papież Franciszek w skierowanym na nie przesłaniu podkreślał, że uzależnianie własnego bezpieczeństwa od broni atomowej jest po prostu nierozsądne. Oczywiście kraje, które posiadają arsenał nuklearny, traktują ten traktat jako gest dość idealistyczny. Pamiętajmy jednak, że w przypadku innego rodzaju uzbrojenia, takiego jak broń chemiczna, biologiczna, kasetowa czy miny przeciwpiechotne, udało się doprowadzić do zakazu ich używania na mocy międzynarodowych konwencji, choć wcześniej istniała w tym zakresie próżnia prawna. Widzimy zatem, że rodzi się pewna mentalność, która z czasem może przekonać, iż nasze bezpieczeństwo nie opiera się na posiadaniu broni atomowej, lecz na tym, żeby żaden kraj jej nie posiadał.
Irak świętuje wyzwolenie Mosulu z rąk dżihadystów. Jak wskazuje tamtejszy biskup syrokatolicki, wyzwolone dzielnice miasta są w dużej mierze zburzone. Przedstawiciele kościoła nie mają jeszcze dostępu do budynków sakralnych. Rząd obiecuje pomoc w odbudowie, ale chrześcijan i tak ciężko będzie przekonać do powrotu, uważa arcybiskup Petros Moshe.
Prawdę mówiąc, nie sądzę, by chrześcijanie odważyli się wrócić do Mosulu. Nie w tym momencie. Nie odważą się powrócić, bo stracili zaufanie do sąsiadów po tym, jak ich domy były plądrowane i palone. Już im nie ufają. To jest podstawowa kwestia, ważniejsza niż to, czy dom został zburzony, ważniejsza niż obietnice rządu. Co innego chrześcijańskie miasteczka i wioski na równinie Niniwy. Jak tylko zostaną odbudowane domy, chrześcijanie powrócą. Do Karakoszu na przykład powróciło już w ostatnim czasie wiele rodzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
wyszła na wiele peryferii, na które inni zwyczajnie bali się iść. Przecierała pionierskie szlaki niesienia nie tylko pomocy materialnej, ale i duchowej. Stanęła pod krzyżem człowieka. Mowa o Jadwidze Jaroszewskiej, czyli siostrze Wincencie od Męki Pańskiej. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jej cnót. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na spotkanie z tą niezwykłą postacią, o której opowiedzą nam siostra Maria Kotrysiak, przełożona generalna założonego przez nią zgromadzenia benedyktynek Samarytanek Krzyża i siostra Benedykta Dobrzyniecka, wikaria generalna, a jednocześnie autorka pozycji o życiu przyszłej błogosławionej. Chciała zacząć może od początku, bo no muszę przyznać, że siostra Wincenta jest postacią przynajmniej dla mnie mało znaną. Wiemy, że się urodziła w pierwszym roku XX wieku w rodzinie o korzeniach głęboko religijnych. Powiedzmy, co wyniosła z domu i czym została w nim naznaczona? Powiedzmy właśnie, w jakim środowisku wyrastała?
Jadwiga Jaroszewska, założycielka naszego zgromadzenia, urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim 7 marca 1900 roku w głębokiej rodzinie katolickiej. Mając zaledwie 2 lata, przeżyła śmierć ojca, później 5 lat umarła jej matka, która była dla Jadzi małej najdroższą osobą. Ale w świadomości tego dziecka pozostało hojne serce matki i odnoszenie się do ludzi potrzebujących. To doświadczenie dalej było przekładane, kiedy opiekowała się Jadzią babcia Franciszka Jaroszewska, która starała się też w swoim rodzinnym domu przekazać tradycje patriotyczne i kontynuowała to wychowanie w wierze katolickiej. Przede wszystkim więc z domu rodzinnego mała Jadzia wyniosła mocną wiarę, ale też i zasady moralne i wartości patriotyczne. Nauczyła się modlitwy, zaufania Bogu i w opatrzność Bożą, zawierzenia, dlatego że była doświadczona właśnie tymi wszystkimi losowymi wydarzeniami, jak śmierć najbliższych. Stąd już przygotowana była do życia ofiarą, cierpieniem i przyjmowania wydarzeń nieoczekiwanych, bolesnych, trudnych.
Czyli rozumiem, wejdę w słowo, że ona była jedynaczką, tak?
Miała jeszcze 2 siostry bliźniaczki, młodsze.
I całą trójkę wychowywała babcia, tak?
Tak. I właśnie tutaj wrażliwość Jadzi wzrasta jako uczennica w szkole powszechnej, później gimnazjum, w swoim środowisku apostołuje, wśród koleżanek słabszych, którym można w różnoraki sposób pomóc. Zaangażowana była w różnorodną działalność społeczną w szkole. Była po prostu pełna zapału, energii, pomysłowości. Wyróżniała się wśród grona uczennic.
Czyli ten przykład właśnie, ta chęć posługi, bycia z potrzebującymi, z bliskimi, czyli to jest to, co ona wynosi z domu rodzinnego, to czego uczy jej między innymi babcia?
Ja myślę, że Jadwiga, ponieważ doświadczyła we wczesnym dzieciństwie sieroctwa, to spowodowało, że stała się bardziej wrażliwa na potrzeby innych, bardziej otwarta na pomoc potrzebującym. Tak mi się wydaje, że miłość do potrzebujących miała swoje źródło właśnie w miłości do Pana Boga. Jadwiga jest niezwykle wrażliwa na potrzeby innych, pełna życzliwości dla młodszych koleżanek, jak już tutaj matka powiedziała. Organizuje różne imprezy w szkole, żeby tylko pozyskać jakieś pieniądze na potrzeby właśnie tych ubogich dziewcząt. Organizuje wypożyczanie podręczników, loterie fantowe, zbieranie znaczków, sprzedaż tych znaczków. I to wszystko idzie na cele charytatywne. Nie zaprzestała też młoda Jadwiga wypraw na przedmieścia swojego miasta rodzinnego. Tam się właśnie spotyka z największą biedotą tamtych czasów. Też z prostytucją. To już takie pierwsze jakby spotkanie z tymi osobami, dla których poświęci później całe swoje życie.
Czyli jak na tamte czasy jest to wyzwanie bardzo odważne. Pójście na peryferię, o których mówi dzisiaj papież Franciszek.
Właśnie takie prorocze też ukierunkowanie na człowieka, który jest skazany na nieistnienie w społeczeństwie. Matka naprzeciw własnego domu, znaczy babci domu, znajdowało się więzienie, więc tutaj też była ta wrażliwość na tych ludzi oczekujących duchowej pomocy i innej.
We wspomnieniach jeszcze świadków życia matki czytamy, że Jadwiga znała wszystkich ludzi biednych, pijaków, chodziła po suterenach, pomagała potrzebującym, chorym. To na ówczesne czasy rzeczywiście była wielka odwaga.
Była to wielka odwaga, ale też myślę, chciałam zapytać o to, jak ona była postrzegana, no bo nastolatka, która idzie w środowisko, które jest trudne, a wręcz powiedziałabym bardzo niebezpieczne. Coś, co nawet dzisiaj, no gdyby tak babcia usłyszała, że jej nastoletnia wnuczka chce pomagać chociażby więźniom, czy właśnie prostytutkom, czy ludziom zepchniętym na margines, no to nie wiem, czy by tak chętnie na to przyzwoliła.
Jadwiga spotyka w swoim życiu bardzo dużo entuzjastek. To jest nauczycielka, która miała kontakt w szkole, która właściwie zapalała Jadzie do tego, żeby oddała się właśnie takiej pracy charytatywnej. To też siostra zakonna ze Zgromadzenia Sług Jezusa, które w tym czasie były w Piotrkowie Trybunalskim, mówiła, że Jadwiga przychodziła do nich, zajmowała się właśnie tymi dziewczętami, które potrzebowały pomocy. Właśnie to są te osoby, które jakby zapalały ten entuzjazm młodej Jadzi i pomagały jej właśnie w realizowaniu tych zamierzeń.
W czasie I wojny światowej też pomaga rannym żołnierzom, prawda?
Właśnie,
kolejne wyzwanie.
Jako sanitariuszka, jako pielęgniarka, czyli ta otwartość na takie potrzeby i oddanie się posłudze chorym, rannym.
Bardzo często była to posługa ludziom, od których inni stronili. Właśnie Jadwiga szła do takich. Tak jak matka powiedziała, w czasie I wojny światowej bierze czynny udział pomocy właśnie na terenie miasta swojego rodzinnego. Rannym żołnierzom, odnajduje też rodziny ubogie, wielodzietne, obłożnie chorych, czy te, jak już powiedziałam, dziewczęta moralnie zagrożone.
Idzie z pomocą jako młoda dziewczyna, ale zwraca uwagę, co też jest myślę bardzo charakterystyczne, nie tylko na tę biedę i nędzę ludzką, ale także na ten aspekt bardzo mocno duchowy. Skąd właśnie u takiej młodej dziewczyny taka wrażliwość?
Na pewno źródłem była wiara. I doświadczenie Boga jako Boga miłującego, Boga, który stworzył człowieka z miłości, Boga, który w Jezusie Chrystusie daje Zbawiciela. Na nowo właśnie w Chrystusie człowiek może odzyskać godność. I to zadziwia i fascynuje u matki cały aspekt teologiczny, oparcie o wizję chrystusowego spojrzenia na człowieka, że każdy człowiek posiada swoją wartość, godność i to jest dar dany od Boga. I ten dar należy się każdemu człowiekowi. I matka tak to głęboko rozumiała, tym była przyjęta, że właśnie szukała możliwości wyrażenia i pomocy tym osobom, które były zepchnięte na margines społeczny. Miłość do Boga, miłość do Chrystusa i to stało się źródłem jej poszukiwań czy odpowiedzi na Pana Boga, który ją wzywał do misji spełnienia w Kościele.
Jadwiga jako młoda dziewczyna miała już kierownika duchowego, więc to też jest taka pewna siła, która otwiera ją na innych, na potrzeby duchowe innych osób. Choć o życiu duchowym Jadzi wiele zapisów nie mamy. Są wspomnienia, że nosiła różaniec, ale nie afiszowała się ze swoją wiarą, bardziej przekuwała tą wiarę w czyny miłości.
Ona została nauczycielką, tak?
Tak, była nauczycielką w szkole swojej ciotki Haliny Jaroszewskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Ale to jej nie wystarczyło. Tak jak mówimy, cały czas szła do ludzi potrzebujących, wychodziła na te peryferie Piotrkowa Trybunalskiego i jako bardzo młoda dziewczyna, bo miała zaledwie 26 lat, postanawia założyć nowe zgromadzenie. Dlaczego coś nowego, a nie wejście w jakieś istniejące już struktury? No przecież w tym czasie w Polsce było już wiele zgromadzeń, które szły do potrzebujących i odpowiadały na ich potrzeby. Co mówi o tym no właśnie siostra Jadwiga?
Jadwiga odczuwała pragnienie poświęcenia swojego życia Panu Bogu przez służbę ludziom najbardziej nieszczęśliwym, tym, którzy są odrzuceni, słabi, upośledzeni, którzy noszą na sobie jakieś piętno wzgardy. Jadwiga podejmuje próby życia w kilku zgromadzeniach zakonnych. Jednak już w okresie formacji początkowej odkryła, że nie jest na swoim miejscu. Najdłużej przebywała u sióstr zmartwychwstanek, ale po kilku latach przekonała się, że jednak i w tym zgromadzeniu nie może zrealizować swoich planów, żeby poświęcić się Panu Bogu i w służbie najbardziej potrzebującym. Odczytuje wolę Bożą, że dalsze jakby losy swojego życia ma związać z pracą w nowym zgromadzeniu zakonnym, któremu da początek.
I jak wyglądają te początki nowego zgromadzenia?
6 stycznia 1926 roku podjęła matka pracę w szpitalu Świętego Łazarza w Warszawie przy ulicy Książęcej 2 na oddziale dla wenerycznie chorych, przymusowo leczonych. Ten dzień zapisuje matka w swoich notatkach jako dzień powstania nowej rodziny zakonnej. Oczywiście najpierw jest to świeckie stowarzyszenie, ma ustną aprobatę jako stowarzyszenie katolickie pod nazwą Samarytanki Krzyża Chrystusowego, a następnie jako związek religijny zatwierdzony przez władze kościelne archidiecezji warszawskiej.
Ten wybór rozpoczęcia pracy właśnie w szpitalu w Warszawie na oddziale chorych wenerycznie jest bardzo specyficzny znowu. To jest kolejna, powiedzielibyśmy, peryferia, na którą idzie. Czy w notatkach matki jest, dlaczego właśnie taka decyzja i dlaczego właśnie tam początek zgromadzenia?
Jadwiga jako młoda dziewczyna zapisała w swoim notatniku taką myśl, że pragnieniem moim od lat szkolnych było stworzyć takie warunki, które by były zadowalające właśnie przez pracę wśród osób upośledzonych umysłowo, moralnie zagrożonych, więźniów, objąć opieką też ich rodziny. Czyli tak naprawdę to od samego początku ta myśl jej towarzyszyła, jednak podejmując próby realizowania powołania w zgromadzeniach, które wymieniłam, no jednak to nie było jej miejsce. Sama tak odczytała, że to nie było jej miejsce i poszła dalej.
Jadwiga Jaroszewska przybiera imię matki Wincenty od męki pańskiej i zakłada zgromadzenie, które nazywa Benedyktynkami Samarytankami Krzyża Chrystusowego. Spróbujmy najpierw wyjaśnić samą nazwę zgromadzenia. Dlaczego takie, a nie inne elementy znalazły się w jego nazwie?
8 grudnia 1932 roku matka Wincenta otrzymała dekret od księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego zatwierdzający zgromadzenie właśnie pod nazwą Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego. W całej nazwie już ukazana jest duchowość zgromadzenia, oparta na regule świętego ojca Benedykta, umiłowanie tradycyjnego, wiekowej gałęzi życia mniejszego. Samarytanki, oparte o ewangeliczną Samarytankę, do której Chrystus zwraca się, daj mi pić, pomóż mi zbawiać duszę, przyprowadź do mnie. Opartą o ewangelicznego Samarytanina, który pochyla się nad człowiekiem poranionym. I tu jest to połączenie posługi całemu człowiekowi, potrzeb duchowych i potrzeb wynikających z człowieczeństwa, a wszystko oparte na podstawowej, głównej prawdzie wiary, jaką jest tajemnica odkupienia. Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. I matka, określając misję zgromadzenia w Kościele, mówi, że Bóg w wyrokach niezbadanych, powołując nasze zgromadzenie do samodzielnego życia w Kościele Świętym, powierza mu myśl swoją. Mądrość przedwieczna domaga się od stworzeń uwielbienia dla swej sprawiedliwości. I ten przymiot Boży, sprawiedliwość, staje się głównym przymiotem uwielbienia Boga. Sprawiedliwość jako miłość, jako dobroć, ale też jako wyrównanie, ekspiacja za dokonujące się zło za innych.
Przypomnę, że o niezwykłej postaci siostry Wincenty od męki pańskiej rozmawiałam z jej współsiostrami Marią Kotrysiak i Benedyktą Dobrzyniecką. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.